Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i wersety od 1 do 13. A gdy on w pewnym miejscu, czyli Jezus, modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest Boże Słowo. Niedawno w wiadomościach pojawiła się informacja, że urodziło się niemowlę, które już w drugim dniu swojego życia doskonale władało ojczystym językiem. Słyszałeś o tym? Nie, oczywiście to jest bzdura. Nic takiego się nie wydarzyło, prawda? Bo wiemy, że takie rzeczy się nie zdarzają. Nikt z nas nie słyszał o takim niemowlęciu. Każde z nas przechodziło ten sam proces, prawda? Rodziło się i pierwszym dźwiękiem, jaki każdy z nas wydał, to był płacz. Ale z czasem uczyliśmy się mówić, tak? Wydawaliśmy jakieś inne dźwięki, później już jakieś sylaby, później było mama, tata, prawda? Aż później już zaczynaliśmy proste słowa, jeszcze je koślawiliśmy, ale uczyliśmy się, tak? Uczyliśmy się i wraz z naszym fizycznym rozwojem nasza mowa też się rozwijała. I z czasem stała się dojrzała, tak? Więc to był proces nauki mówienia się. Proces nauki komunikowania się ze światem zewnętrznym. Ta komunikacja dzisiaj jest dojrzała. Możemy w sposób jasny i zrozumiały komunikować się z innymi. Więc można powiedzieć, że rozwój mowy, tak, jest wpisany w rozwój dziecka. To, że ono mówi, jest czymś normalnym i naturalnym. I duchowe niemowlę w niczym się nie różni od takiego fizycznego niemowlęcia. Ono też musi wzrastać, ono też chce czy pragnie komunikować się ze swoim Ojcem Niebiańskim. Ta komunikacja odbywa się przez modlitwę, ale tak jak w przypadku mowy u niemowlęcia, modlitwa dla człowieka duchowego jest czymś naturalnym i normalnym. I tak jak dziecko pragnie komunikować się ze swoimi rodzicami, tak duchowe dziecko pragnie komunikować się z ojcem, który jest w niebie, pragnie modlić się. Więc modlitwa dla chrześcijanina jest czymś naturalnym. Społeczność z ojcem powinna być czymś dla chrześcijanina, w czym chrześcijanin znajduje przyjemność, radość. I na początku naszej drogi, naszej, można powiedzieć, tego duchowego rozwoju, ta modlitwa jest prosta. Jest bardzo prosta. Z czasem, gdy człowiek duchowo dojrzewa i wzrasta, ten aspekt życia duchowego ulega zmianie. Modlitwa staje się bardziej dojrzała. To duchowe dziecko uczy się, jak modlić się w bardziej dojrzały sposób. Więc temat modlitwy jest tematem bardzo ważnym w życiu chrześcijanina. Jest tematem, którego nie można pominąć albo zaniedbać. Jest to dziedzina naszego życia, gdzie potrzebujemy poprawy, ale też i pouczenia. I właśnie temu służy ten fragment, który przeczytaliśmy, służy naszemu pouczeniu. Oczywiście każde dziecko ma swój rytm. Tak? Każde dziecko, inaczej wszystkie dzieci, ich wzrost różni się, czy rozwój różni się. Tak samo jeśli chodzi o życie duchowe, każdy z nas jest inny. Kiedyś moi znajomi mieli dziecko i to dziecko miało już bodajże 4 lata i niewiele mówiło. I to było dla nich problem. Oni byli zaniepokojeni tym, dlaczego to dziecko nie mówi tak, jak inne dzieci w tym samym wieku. No więc poszli do specjalisty jednego i drugiego i ten specjalista ich uspokoił. Słuchajcie, każde dziecko ma swój własny rytm. Nie można poganiać, nie można przyspieszać. W swoim czasie ono wystartuje, można tak powiedzieć. I co się stało? W swoim czasie wystartowało. Ale ono mówiło. Tak? Ale jeżeli chrześcijanin, mamy chrześcijanina, który nie modli się, no to coś tu jest nie tak. Pytanie, czy jest to chrześcijanin? Nasz tekst mówi nam, że Jezus modlił się, a gdy skończył, podszedł do Niego jeden z uczniów i powiedział Jezusowi: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. Więc co nam to mówi o Jezusie, jeśli chodzi o modlitwę? Co nam to mówi o Jezusie? Kiedyś pomagałem mojemu tacie w jego pracy. Praca polegała na tym, że on ciął piłą deski, które ja musiałem przytrzymywać, żeby się nie ruszały, więc bardzo odpowiedzialna praca. I w pewnym momencie, kiedy widziałem, że mu to dobrze wychodzi, to cięcie tych desek, żeby bazerię położyć, więc powiedziałem: tato, naucz mnie ciąć desek, to ja będę to robił, a ty będziesz mógł robić co innego w tym czasie, więc pójdzie szybciej. Więc tata wziął i mnie nauczył. Ale gdybym widział, że mój tata krzywo nie według linii, prawda, ale krzywo tnie te deski, to bym się zastanowił, czy chce, żebym mnie uczył, jak on nie umie. Tak? No, jeżeli nie umie, to nie mógł i mnie nauczyć. Podobnie jest z uczniami Jezusa. Oni widzą swojego nauczyciela, który spędza dużo czasu na modlitwie, który udaje się na osobność i tam modli się do swojego Ojca w niebie. Modli się czasami nawet całą noc. Widzą, jak ważna jest modlitwa dla Jezusa. Po wyczerpującym dniu oni są zmęczeni, oni idą spać, natomiast Jezus nie. Jezus często udawał się na osobność, by się modlić. Było to ważniejsze niż sen, niż odpoczynek. Oni też widzą efekty tych modlitw. Widzą, że Ojciec jest ze swoim Synem, że odpowiada na Jego wołanie. Jezus dokonywał wspaniałych znaków i cudów, a Jego nauczanie było głoszone w mocy Ducha Świętego, tak że wszyscy się dziwili. Więc wniosek był raczej oczywisty dla uczniów. Modlitwa Jezusa jest skuteczna. Jezus potrafi się modlić. Jezus umie się modlić. A jako ich nauczyciel, jako ich mistrz, to może nauczyć też ich się modlić. Ale jest tu jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca Jezusa. Jezus w swoim postępowaniu, w tym jak się modli, można powiedzieć, jest kontynuatorem pewnego stylu życia. Jan Chrzciciel też nauczył swoich uczniów modlić się. Jan Chrzciciel też był człowiekiem modlitwy, był mężem Bożym. Więc Jezus jest w tej samej linii, co Jan Chrzciciel. Jezus też jest mężem Bożym, którego stylem życia jest modlitwa do niebiańskiego Ojca. Nie ma chrześcijaństwa, można powiedzieć, bez modlitwy. Nie można być Bożym dzieckiem nie modląc i nie modlić się. Więc jeżeli nie ma modlitwy w chrześcijaństwie, to też nie ma chrześcijaństwa. Nie ma chrześcijanina. Ale też patrząc na to, że uczniowie mówią: Panie, naucz nas modlić się, możemy zobaczyć kilka rzeczy odnośnie uczniów. Więc co nam to stwierdzenie mówi o uczniach Jezusa? No, idea uczniostwa jest taka, by być jak mistrz, by umieć to, co umie mistrz. Idea bycia uczniem szewca jest, by umieć naprawiać buty, prawda? Czy robić buty. Idea bycia uczniem krawca jest, by umieć szyć ubrania, by umieć naprawiać ubrania. I wystarczy, jak uczeń, kiedy uczeń będzie jak jego mistrz, będzie potrafił to, co jego mistrz. Więc to jest istota uczniostwa, by naśladować swojego nauczyciela, swojego mistrza, by uczyć się od niego wykonywania zawodu. Więc kiedy jeden z uczniów prosi Jezusa i mówi: Panie, naucz nas modlić się, to znaczy, że w ten sposób uczniowie wyrażają swoją wolę, swoją chęć, swoje pragnienie, by być podobnymi do swojego mistrza i nauczyciela. Oni chcą być podobni do Jezusa i chcą umieć się modlić tak jak Jezus. Widzą, że ich nauczyciel jest naprawdę w tym, w cudzysłowie, dobry, zna się na tym, zna się na rzeczy, dlatego chcą umieć to samo. Ale pod tym pragnieniem bycia podobnym do Jezusa kryje się kolejna rzecz. Oni widzą swoją własną słabość. Patrzą na Jezusa, na to, jak On się modli, a później patrzą na siebie i weryfikują siebie. Dla nich normą jest Jezus. On jest tym standardem. Więc porównują siebie do Niego. Więc kiedy patrzą na Niego, a potem na siebie, to stwierdzają, że nie umieją się modlić. Chociaż to są ludzie, którzy modlili się. Część z uczniów Jezusa po prostu była byli pobożnymi Żydami. Oni modlili się. Ale jednak w konfrontacji z Jezusem, z tym, jak On się modli, to stwierdzali, że potrzebują, aby Jezus nauczył ich modlić się. Stwierdzali, że nie umieją się modlić. Tak, człowiek, kiedy jest skonfrontowany, człowiek, któremu wydaje się, że coś wie, jest skonfrontowany, czy też staje w obliczu człowieka, który przerasta go o głowę, jeśli chodzi o wiedzę, to wtedy ten człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę to nic nie wie, że dopiero zaczął. Więc tak samo jest w konfrontacji uczniów z Jezusem. Oni dopiero zaczynają. Dopiero oni potrzebują nauczyć się modlić. Patrząc na modlitwę pańską, możemy wywnioskować, że nie umieli się modlić, ponieważ nie wiedzieli, co jest istotne dla ich życia. Jest tyle różnych rzeczy, o które można się modlić. Więc o co się modlić, aby w gąszczu tych różnych opcji się nie pogubić? Dlatego potrzebują kogoś, kto by ich nauczył modlić się. I trzecia rzecz, którą widzimy, patrząc na uczniów, jest taka, że modlitwa dla nich jest też czymś ważnym. W ten sposób, zwracając się z prośbą do Jezusa, wyrażają swoje pragnienie rozmowy z niebiańskim Ojcem. To nie jest sztuka dla sztuki. Oni chcą się modlić, ponieważ chcą mieć społeczność z Ojcem. Gdyby to nie było dla nich ważne, nie prosiliby o to Jezusa. Mówiliby sobie: a, modli się, to niech się modli. Dla nas nie jest to aż tak ważne. My nie przykładamy do tego takiej wagi. Jeżeli Jezus chce się modlić, a niech się modli. Nie, oni widzą swojego mistrza, widzą, jak modlitwa jest dla niego ważna, widzą, że modlitwa Jezusa jest skuteczna. Widząc Jezusa, porównują siebie do niego i stwierdzają, że oni w zasadzie to nie modlą się, nie umieją się modlić. Ale ponieważ pragną komunikować się z Ojcem w niebie, dlatego proszą Jezusa, by nauczył ich modlić się. Tym samym wyrażają zdrowe pragnienie wynikające z duchowej potrzeby rozmowy czy społeczności z Ojcem w niebie. Więc pytanie, jak Jezus odpowiada na ich prośbę, na ich żądanie? I poczynając od wersetu 2, a kończąc na wersecie 13, Jezus uczy swoich uczniów modlitwy. Ten fragment Pisma możemy podzielić na trzy części. Wersety 2-4 mówią nam, o co się modlić, czyli mamy przedstawioną tak zwaną modlitwę pańską, przykładową modlitwę, przykładowe rzeczy, o które powinni wołać. Następnie mamy wersety 5-8, w których Jezus uczy swoich uczniów, jak mają się modlić, że uczy ich, że potrzebują odwagi w modlitwie. I w końcu mamy wersety 9-13, który mówi o powodzie, dlaczego mogą się modlić, co jest podstawą tego, że uczniowie mogą przyjść w modlitwie do Ojca. Dzisiaj nie będziemy się zajmować tym szczegółowo. Tak? Jest dużo, dużo, dużo. W tym fragmencie jest dużo wspaniałych rzeczy. Modlitwa jest wspaniałym i potrzebnym tematem, który powinniśmy zgłębić. Więc w tym fragmencie jest wiele słodyczy i mądrości. Dlatego myślę, że warto jest poświęcić czas na to, aby przyjrzeć się dokładniej modlitwie pańskiej, ale też i pozostałym wersetom. Więc od następnej niedzieli mam nadzieję, że zaczniemy taki cykl zagłębiania się w modlitwę głębiej, że poświęcimy czas na to, żeby wniknąć trochę bardziej w modlitwę. Warto jest poświęcić czas na to, by pozwolić Panu mówić do nas odnośnie modlitwy. Dobrze jest się uczyć dobrych rzeczy, które wnoszą błogosławieństwo i rozwój duchowy do naszego życia. Tak, niewątpliwie taką rolę ma modlitwa. Ale jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, o której należy powiedzieć na samym początku. Zagłębiając się w ten fragment, który przeczytaliśmy, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Cokolwiek Pan Jezus mówi w tym fragmencie odnośnie modlitwy, to mówi to wyłącznie do swoich uczniów. To, co Pan Jezus tu mówi, ma zastosowanie wyłącznie do Jego uczniów. Nie są to uniwersalne prawdy, które mają zastosowanie do wszystkich ludzi. Nie. To uczniowie proszą Jezusa, a ten odpowiada na ich prośbę. Spełnia to, o co proszą. W tym fragmencie są prawdy, które dotyczą wyłącznie uczniów Pana Jezusa Chrystusa w kontekście modlitwy. Oczywiście każdy człowiek może się modlić do Boga, tak? Nie można nikomu zabronić się modlić do Boga. Każdy może się modlić do Boga. Nie trzeba być uczniem Jezusa, żeby modlić się do Boga. Każdy człowiek może się modlić nawet modlitwą pańską. I wiele ludzi tak się modli. Używa tych słów, które są tutaj zapisane w Słowie Bożym. I nawet Bóg w swoim miłosierdziu może odpowiedzieć na taką modlitwę. Jednak nigdzie w Piśmie Świętym Bóg nie daje gwarancji, że taką modlitwę wysłucha, że wysłucha modlitwę osoby, która nie jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa. W Bożych oczach osoba, która nie jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa, która nie naśladuje Pana Jezusa w swoim życiu, jest osobą niewierzącą, jest, mówiąc dosłownie, bezbożnikiem. Taka osoba jest dla Boga kimś obcym. I Bóg nigdzie nie obiecał w Piśmie Świętym, że wysłucha modlitwy bezbożnika. Natomiast wielokrotnie Pan Jezus daje gwarancję swoim uczniom, że kiedy będą wołać do Boga, to Bóg ich wysłucha. Wielokrotnie zachęca ich do wołania do Boga Ojca. Zapewnia ich, że ich modlitwa dotrze do Ojca i spotka się tam z pozytywnym przyjęciem. To nie znaczy, że Bóg na pewno spełni to, co woła uczeń Pana Jezusa, ale na pewno wysłucha tej modlitwy i jeśli będzie zgodna z Jego wolą, to na nią odpowie. Była pewna mała grupa wierzących i w tygodniu spotykali się na modlitwę i pewnego razu jedna osoba z tej grupy zaprosiła na spotkanie, na to spotkanie modlitewne swoją znajomą. I ta grupa modliła się, a później po modlitwie była rozmowa. I ta znajoma od razu po modlitwie powiedziała: wy modlicie się inaczej. Modlicie się tak, jakbyście Boga znali. Ja też tak chcę. I ktoś ty odpowiedział tej osobie: słuchaj, nie możesz. Nie będziesz w stanie tak się modlić. Nie będziesz mogła tak się modlić, jeśli najpierw nie pojednasz się z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg bezbożników nie wysłuchuje. To ją poruszyło. Wysłuchała dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i oddała swoje życie Jezusowi. I wtedy już mogła się modlić do Boga jako do swojego Ojca. Więc natychmiast zobaczyła różnicę. Więc uczniowie Jezusa mają tę obietnicę. Mają obietnicę, że Bóg ich wysłucha. Dlaczego? Ponieważ przyjęli Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę. Przyjęli Go jako Syna Bożego, jako Zbawiciela, jako Chrystusa i Pana. Poddali Mu swoje życie i teraz idą za Jego nauką. Żyją według Jego nauki, pokładają swoją nadzieję i ufność w Nim, w Jego doskonałej ofierze. I przez to, że przyjęli Jezusa, stali się Bożymi dziećmi, braćmi Jezusa. A On stał się ich pośrednikiem do Ojca. Dlatego kiedy Jezus miał wstąpić do nieba, powiedział jednej z kobiet: idź do braci moich. Idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Przez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, poprzez stanie się Jego uczniem, człowiek staje się Bożym dzieckiem. Więc to, co Jezus uczy w tym fragmencie, dotyczy wyłącznie uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Ale to nie znaczy, że jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, to nic tu po tobie. Absolutnie nie. Nie myśl tak, że nie skorzystasz, skoro jest to tylko dla uczniów. Słuchaj uważnie i zobacz, jakie przywileje mają wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Zobacz, jaką bliskością Boga się cieszą. Więc to, co usłyszysz, niech będzie dla ciebie zachętą do tego, żebyś został uczniem Jezusa. Więc przez te kolejne nabożeństwa, te spotkania, nie wyłączaj się, ale słuchaj uważnie, a nuż Pan sprawi, że zapragniesz stać się Jego dzieckiem. Że zapragniesz stać się Jego uczniem, uczniem Jezusa. Więc jaka jest twoja postawa odnośnie modlitwy? Czy tak jak uczniowie prosisz Jezusa, by nauczył cię modlić się? Czy jest to dla ciebie ważne? Czy pragniesz naśladować Jezusa w modlitwie? Dzisiaj wielu wierzących chcą naśladować Jezusa w cudach. Oj, w tym daliby ręce sobie usiąść, żeby tylko naśladować Jezusa w cudach, ale naśladować Jezusa w modlitwie już nie. Już nie. Tak? I to doskonale widać w Kościele, jeżeli zrobisz spotkanie na temat proroctwa, uzdrawiania, masz szum ludzi. Jeżeli zrobisz spotkanie na temat modlitwy, prawie nikogo nie ma. Tak? Więc jest różnica. Więc czy chcesz, czy pragniesz naśladować Jezusa w modlitwie? Czy chcesz się uczyć od Niego? Czy może uważasz, że już wszystko w tym temacie wiesz i nie potrzebujesz żadnego pouczenia? Postawa uczniów, Panie, naucz nas modlić się, jest postawą godną polecenia nam wszystkim. Ich postawa, ich motywacja, to czego pragną, aby Jezus nauczył ich modlić się, powinna być przez nas kopiowana. My też powinniśmy wołać z głębi naszych serc, aby Jezus, aby nasz mistrz, aby nasz nauczyciel nauczył nas modlić się. Często modlitwa jest to dziedzina, która jest zaniedbana. Jest zapuszczona, można powiedzieć. Zawsze znajdzie się coś ważniejszego niż to, żeby poświęcić czas na to, na modlitwę, na społeczność z Ojcem. Jeżeli dostrzegasz, że może zaniedbałeś tę dziedzinę twojego życia, twojego chrześcijańskiego życia, to już dzisiaj zawołaj do Pana, proś Go o wybaczenie, ale też proś Go, aby nauczył cię modlić się. Też możemy i też dziękujmy za przykład, jaki mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. Tym samym pokazał nam, jak ma wyglądać nasze życie modlitwy. Jest wiele rzeczy, których możemy i potrzebujemy się uczyć od Pana naszego Mistrza. Nie zaniedbajmy Jego nauki. Przyłóżmy wagę do tego, co będziemy w najbliższych tygodniach rozważać na temat modlitwy i niech to będzie błogosławieństwem dla nas wszystkich. Wołaj o to. Proś Boga, aby pomógł ci rozwinąć się duchowo, aby twoja społeczność z Ojcem przez Pana Jezusa Chrystusa rozwinęła się, aby dostała skrzydeł, można powiedzieć, i żebyś mógł przez to wzrosnąć w Jego poznaniu, miłości i wierze. Jak już powiedziałem, jeżeli jest jakaś dziedzina, gdzie generalnie Kościół powinien się upamiętać, zacząć się bić w pierś i pokutować, to właśnie kwestia modlitwy. Zbyt często postrzegamy siebie, czy też Kościół, jak Kościół w Laodycei, o którym jest mowa w Księdze Objawienia. Ten Kościół powiedział, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. ale prawda była zupełnie inna. Jeżeli Kościół się nie modli, jeżeli nie woła do Boga, to jest biedny i ślepy i pożałowania godny. I taki był właśnie Kościół w Laodycei. A niestety coraz częściej tak właśnie wygląda Kościół. Dzisiejszy Kościół to raczej Kościół śpiewający, a nie modlący się. Muzyka stała się najważniejsza. Muzyka znalazła się w centrum. Modlitwa zeszła na dalszy plan albo w ogóle wypadła z życia Kościoła. Dlaczego tak? Ponieważ modlitwa nie jest atrakcyjna, w cudzysłowie. Nie daje takich emocji natychmiastowych, jak daje koncert w kościele, czy też, w cudzysłowie, uwielbienie. Nie widać rezultatów od razu. Ale jeszcze trzeba wierzyć o to, co się prosi, tak? Więc dlatego ludzie wolą rzeczy, które dają im natychmiastowe efekty. A jak sobie pośpiewają, poskaczą, czy flagami pomachają, czy porobią różne rzeczy, to od razu im poziom hormonu radości skoczy i czują się szczęśliwsi. Ale dlatego bądźmy właśnie takiej myśli, takiego umysłu, jak mieli uczniowie. Gdzie przychodzimy do Jezusa i wołamy: Panie, naucz nas modlić się. To właśnie powinno być wołaniem Kościoła dzisiejszego, współczesnego. Panie, naucz nas na nowo modlić się. Panie, na nowo naucz nas modlić się. Tego potrzebujemy. Amen.